Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 12 maja. Wiele wskazuje na to, że w sobotę PiS przedstawi Polski Nowy Ład, projekt polityczny, który ma wyznaczyć kierunek na resztę kadencji i otworzyć drzwi do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ponadto sytuacja epidemiczna się uspokoiła, siedmiodniowa średnia liczba zakażeń i zgonów spada, a w weekend planowane jest zniesienie części obostrzeń. Gospodarka się rozpędza, a już pierwszy kwartał, mimo trzeciej fali koronawirusa, przyniósł pierwsze oznaki mocnego ożywienia. Ostatnie doniesienia z obozu władzy sugerowały, że na dwóch tajnych spotkaniach na szczycie Zjednoczonej Prawicy udało się uspokoić sytuację i widmo upadku rządu czy przyspieszonych wyborów się oddaliło. A opozycja zaczęła się kłócić. Żyć, nie umierać. Tymczasem z obozu władzy dochodzą sygnały, że mimo tego wszystkiego, niezmiennie, wojny i wojenki trwają, prawica jest zdecydowanie bardziej podzielona niż zjednoczona, a Kaczyński nadal nie ma większości w Sejmie. Postaram się dowiedzieć od Wojtka Szackiego, jak to jest, że w momencie, w którym wiatr zaczął dąć w żagle, partia rządząca, zamiast cieszyć się sprzyjającymi okolicznościami, pogrąża się w pozornie niepotrzebnych sporach. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, może zacznijmy od dobrych wiadomości dla PiS. Czy pamiętasz, kiedy wszystko tak się rządzącym układało?
No i tak i nie, bo pamiętam po pierwsze poprzednią kadencję, w której Jarosław Kaczyński był w dużo lepszej sytuacji, bo i sondaże były korzystniejsze i większość w Sejmie była bezpieczniejsza, bo tam nie tylko koalicjanci byli znacznie słabsi, ale istniały również jakieś tam byty, które nie były opozycyjne lub nie były całkiem opozycyjne. Wówczas klub Pawła Kukiza się dość szybko zaczął kruszyć i ci posłowie, którzy wychodzili od Pawła Kukiza, stawali się jakimś tam zapleczem rządu, a czasem wprost zapleczem rządu. Było to koło też Kornela Morawieckiego, które w miarę szybko zdryfowało w stronę rządzących, więc na pewno w poprzedniej kadencji było generalnie lepiej, a w tej kadencji, cóż, no oczywiście były zwycięskie wybory prezydenckie, więc rzeczywiście jest dobrze, ale nie jest to na pewno najlepszy moment w historii Jarosława Kaczyńskiego i PiSu.
Też z dobrych wiadomości dla PiSu, jakbyśmy mogli na sekundkę zatrzymać się na tym Polskim Nowym Ładzie. Jakbyś mógł powiedzieć, czy oceniasz, że rzeczywiście to jest projekt i czy to jest moment, w którym PiS może odzyskać inicjatywę polityczną, czy to jest tak, że to jest jakieś wydarzenie, które zmieni bieg wydarzeń politycznych w najbliższym czasie?
No przeczytałem teraz w tygodniku Sieci, który jest dobrze zorientowany w sprawach rządowych zazwyczaj i sprzyja rządzącym, że jest to prawdopodobnie ostatni moment i ostatni sposób na odwrócenie niekorzystnego dla PiSu trendu, takiego makrotrendu społecznego, politycznego, jakkolwiek go nazwać, czyli wszyscy wiedzą w Zjednoczonej Prawicy, że PiS stracił część wyborców i ten nowy Polski Ład ma być ostatnią deską ratunku, która ma pomóc odzyskać tych wyborców. To byłby przykład, jeden z nielicznych chyba, w których ten proces zużywania się władzy zostałby powstrzymany, bo PiS miewał kryzysy notowań i w poprzedniej kadencji, i w tej kadencji, ale były to zwykle krótkotrwałe kryzysy, a tymczasem teraz mamy do czynienia z kryzysem, który trwa od jesieni, czyli już to jest kilkumiesięczny okres słabości PiSu.
To jeszcze na koniec sytuacja sondażowa. Te sondaże mniej więcej stanęły w okolicach jakichś niskich trzydziestek. Teraz powoli w tych pierwszych sondażach majowych pokazuje się jakieś delikatne drgnięcie wzwyż notowań PiSu. Czy oceniasz, że w przeciągu najbliższych, nie wiem, miesiąca, trzech będziemy widzieć dalsze wzrosty i jak wysoko jest w stanie PiS dojechać?
No na to pytanie jeszcze przed prezentacją, zwłaszcza Nowego Ładu, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Rzeczywiście PiS wrócił na poziom około 35%, ciut więcej lub ciut mniej w zależności od badania. Nie jest to jeszcze takie poparcie, które by pozwoliło odzyskać czy też obronić samodzielną większość, gdyby teraz odbyły się wybory, no ale to gwarantuje po pierwsze bardzo silną reprezentację w ewentualnym przyszłym Sejmie i po drugie dużą przewagę nad następnym klubem opozycyjnym. W tej chwili sondaże wskazują na to, że byłaby to Polska 2050.
No dobrze, to teraz jakbyśmy mogli szybko przejść do wydarzeń, które zwiastują kolejne zajazdy i awantury na prawicy. Może pierwsza taka sytuacja to jest to, co się dzieje w koalicji i rozmowy wokół Nowego Ładu. Czy uważasz, że Nowy Ład koniec końców będzie zaprezentowany w tę sobotę i czy to będzie projekt rządowy Zjednoczonej Prawicy, czy wyłącznie PiSu i jak się zachowają obecni koalicjanci PiSu w stosunku do tych projektów i planów?
Wszyscy czekamy łącznie z otoczeniem Mateusza Morawieckiego z napięciem na czwartkowe posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego PiSu, gdzie te decyzje, o które ty pytasz, zapadną. I wiem, że obóz rządzący jest gotowy do prezentacji. Wystarczy tam nacisnąć Enter i Nowy Ład się ukaże światu. Ale nie ma jeszcze zielonego światła od tego ścisłego kierownictwa PiSu, które się tym zajmie w czwartek i wówczas się również rozstrzygnie, czy będzie to program PiSu, czy też program PiSu plus koalicjantów Solidarnej Polski i Porozumienia. Będzie to prawdopodobnie mnóstwo różnych ustaw z różnych dziedzin i te przesłuchy, które mamy z ostatnich tygodni, wskazują na to, że nie będzie stuprocentowego za każdym razem poparcia w koalicji rządzącej dla wszystkiego, co będzie się nazywało Nowym Polskim Ładem. Ziobryści, jak się zdaje, dostali zgodę Jarosława Kaczyńskiego na brykanie w kwestiach polityki energetycznej, która będzie jakoś tam obecna w tym Nowym Polskim Ładzie, czyli pewnie jakaś dekarbonizacja ITP. Nie wiem jak z elektrownią atomową. No w każdym razie tutaj ziobryści prawdopodobnie w kilku sprawach powiedzą nie. Być może z jakąś częścią też posłów PiSu, o czym pewnie też będziemy rozmawiali jeszcze dzisiaj. Natomiast Porozumienie, no jestem bardzo ciekaw, czy oni zaakceptują wszystko w dziedzinie podatkowej. Z tego co słyszałem, to raczej Jarosław Gowin uznał rację Mateusza Morawieckiego i raczej podobają mu się te propozycje. No ale zobaczymy, jak już poznamy wszystkie szczegóły. Nie wiem, czy koalicjanci znają już wszystkie szczegóły Nowego Ładu. PiS bardzo pilnował się, żeby było jak najmniej przecieków, łącznie z tą już anegdotyczną historią z początku roku, gdy pokazał ziobrystom kilka fragmentów Nowego Ładu, a następnie oskarżył ich o przeciek do mediów.
Muszę zapytać, bo zastanawiam się, w jaki sposób może zdobyć poparcie dla jakiegoś projektu, nie pokazującego projektu koalicjantom ówcześnie, żeby oni go nie wyciekli. W sensie, to wydaje mi się być dosyć absurdalną sytuacją. Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński wymagają takiego poparcia in blanco?
Nie, no prawdopodobnie pokazano ogólny zarys, kierunek i pewnie część rozwiązań szczegółowych, ale przypuszczam, że są tam jeszcze pewne niespodzianki na ostatniej prostej się pojawią i nie wiem, czy wszystkie te niespodzianki się spodobają koalicjantom. A przecież wiadomo też, że w tych negocjacjach nie chodzi tak do końca o to, czy na tą czy inną ustawę się koalicjanci zgodzą, tylko tutaj tak naprawdę chodziło o przyszłość koalicji i o to, czy ten układ będzie trwał. Więc jeśli kierunkowo zostało zdecydowane, że tak, że przynajmniej na razie koalicjanci będą razem, no to muszą popierać Nowy Polski Ład. No, innego wyjścia nie ma.
To jeszcze ostatnie pytanie wokół Nowego Ładu samego. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że Porozumienie poprze, a Solidarna Polska nie poprze i wtedy, że byłby to program łączony PiSu i Porozumienia, ale nie Solidarnej Polski? Czy to jest tak, że to albo będzie program Zjednoczonej Prawicy, albo to będzie program PiSu? To znaczy, czy tu jest jakaś zależność między tymi poparciami?
Myślę, że nie. Myślę, że wszystko albo nic. Albo to będzie program koalicji, albo program PiSu samego. Oczywiście tutaj z Porozumieniem to w ogóle jest śmiesznie, bo tych porozumień jest teraz sporo. I również posłowie Gowina są w różnych miejscach. Nawet wierni Gowinowi posłowie Porozumienia są w różnych miejscach w Sejmie, więc no to będzie ciekawe, jak oni będą głosowali.
No dobrze, to jeszcze z takich rzeczy, które zwiastują jednak przesilenia i napięcia. W ostatnich dniach dało się odnotować dosyć ostry konflikt werbalny pomiędzy marszałkiem Terleckim a ministrem Ziobrą. Wydaje się w ogóle, że mimo tych zapewnień, że atmosfera na tych spotkaniach liderów Zjednoczonej Prawicy była dobra i że wszyscy się dogadali i uznali, że trzeba razem dojechać do końca tej kadencji, to Zbigniew Ziobro cały czas jest jednak w takim trybie raczej wojowniczym i atakującym i cały czas jest niezadowolony z tego, co się dzieje w rządzie i w Zjednoczonej Prawicy.
Ja tak nie uważam. To znaczy myślę, że Ryszard Terlecki jest po prostu wojowniczy z natury i po prostu nie lubi koalicjantów, być może w ogóle nie lubi czegokolwiek i kogokolwiek, kto nie ma emblematu partyjnego PiSu. Może z wyłączeniem Lewicy, dla której znalazł kilka ciepłych słów i dwóch konserwatystów z Platformy, których też pochwalił za głosowanie, za brak głosowania w zasadzie w sprawie Funduszu Odbudowy. Ale już tak serio, to sądzę, że z takimi potyczkami retorycznymi to będziemy mieli już zawsze do czynienia, zwłaszcza, że Ryszard Terlecki oskarżył Zbigniewa Ziobrę o nieprzygotowanie, czy też wadliwe przygotowanie projektów sądowych, czyli odniósł się do samego jądra, za przeproszeniem, ideowego Solidarnej Polski. No i Zbigniew Ziobro tutaj mu musiał odpowiedzieć, ale ja nie miałem wrażenia, jak czytałem zapisy tych konferencji prasowych, czy też wywiadów medialnych, że to jest jakaś bardzo gorąca awantura. Miałem wrażenie raczej, że jest to może ostra, ale jednak tylko polemika i że opozycja nie powinna wiązać z tym jakiejś wielkiej nadziei, że coś się za chwilę rozpadnie. No ciekawsze jest być może to, że Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu Marcinowi Roli w telewizji internetowej w Realu, która to telewizja w samym PiSie jest traktowana z olbrzymią podejrzliwością.
Jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa więcej o Marcinie Roli i jego telewizji i dlaczego, bo muszę się przyznać, że Marcin Rola i telewizja w Realu są poniżej mojego radaru, więc podejrzewam, że paru słuchaczy też, więc jakbyś mógł tutaj rozwinąć tę myśl.
Nie czuję się wielkim ekspertem. Marcin Rola był nieudanym politykiem, który próbował swoich sił w któryś wyborach z listy chyba Pawła Kukiza, nie dostał się do Sejmu. No i założył taką mocno prawicową w retoryce telewizję, czy też kanał internetowy na YouTubie, w którym można oglądać różne dziwne rzeczy, słuchać różnych dziwnych teorii spiskowych, antyszczepionkowych. Zdarzają się wtręty antysemickie, antyukraińskie. No i ta telewizja przez tak zwanych prawdziwych prawicowców jest traktowana chyba jako agentura rosyjska.
No właśnie, nie masz tak, że jak Zbigniew Ziobro jednak idzie do tego Marcina Roli i nagrywa z nim wywiad i też umieszcza swoje zdjęcie, to jednak cały czas macha czerwoną płachtą przed PiS-em w przededniu ogłoszenia tego Nowego Ładu i w takiej sytuacji, kiedy teoretycznie wszyscy powinni się uspokoić i teraz razem próbować iść do przodu?
Tak, ja po pierwsze nie wykluczam, że jest tak, jak ty mówisz. Po drugie, Zbigniew Ziobro szuka dojścia do różnych grup wyborców. Tutaj niewątpliwie, myślę, elektorat Konfederacji przede wszystkim ogląda tę telewizję. A po trzecie, ziobryści są wciąż bojkotowani w TVP, więc być może to jest taki sygnał, jak mnie nie wpuścicie do wiadomości, to będę występował u Marcina Roli.
Trzeci taki obszar konfliktogenny, albo wręcz po prostu konflikt, to jest konflikt na linii Morawiecki-Mateusz i PiS, albo część PiSu. Dosyć dużo w ostatnich dniach było spekulacji i rozmów na temat tego, dlaczego Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, podał się do dymisji. Jest to jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, zarazem jego, zdaje się, bliski znajomy i człowiek, z którym Morawiecki współpracował przez ostatnie lata w rządzie, a też wcześniej. Dużo na ten temat rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się i pisaliśmy wczoraj, dziś. Natomiast ja się zastanawiam, na ile rzeczywiście jest to przejaw jakiegoś konfliktu powracającego na linii Morawiecki politycy PiS.
No tutaj tak, po pierwsze wydaje mi się, że wszyscy politycy, a przynajmniej wszyscy politycy, z którymi rozmawiałem, przywitali tę dymisję z ulgą albo radością. Wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy. I nikt specjalnie Zbigniewa Jagiełły nie bronił. Łącznie z otoczeniem Mateusza Morawieckiego. I tutaj przychodzą do głowy dwie teorie. To znaczy albo, i to suflują mi moi rozmówcy z okolic premiera, jest tak, że przez ostatnie miesiące, a może nawet lata, coraz bardziej rozchodziły się drogi Zbigniewa Jagiełły i Mateusza Morawieckiego. Ktoś mi mówił, że a to jakieś prognozy analityków ekonomicznych PKO BP się nie spodobały w kancelarii premiera, a to, że prezes Jagiełło stawał się zbyt pryncypialny, cokolwiek to znaczy, czyli prawdopodobnie niezależny i niesłuchający jakichś rad czy też zaleceń wychodzących z kancelarii premiera, czy też po prostu od Mateusza Morawieckiego. To wskazywałoby na to i słyszałem też taką wersję, że to sam Mateusz Morawiecki poprosił, czy też wręcz zażądał dymisji Jagiełły od prezesa. Inna wersja jest taka, że to Jarosław Kaczyński i cała partia była za dymisją Zbigniewa Jagiełły, a premier już go nie bronił i teraz znów nie wiem, czy dlatego, że uznał, że już nie ma szans go obronić, czy też sam był zwolennikiem tej dymisji. I dużo więcej będziemy wiedzieli, gdy pojawi się następca Zbigniewa Jagiełły. Wczoraj byliśmy w opcji, że tym następcą będzie Jan Emeryk Rościszewski, czyli jeden z członków zarządu PKO BP i również dobry znajomy Mateusza Morawieckiego. Gdyby tak było, no to był oczywiście uprawdopodobniał wersję, że po prostu Mateusz Morawiecki postanowił zastąpić jednego swojego sojusznika innym, mniej może zużytym i mniej może kłującym w oczy polityków PiSu. No ale gdyby się okazało, że jednak ktoś związany z jakąś inną frakcją pisowską przejął największy polski bank, no to by oznaczało olbrzymie osłabienie premiera i być może byłoby w ogóle początkiem jakiegoś jego politycznego końca.
To jeszcze mam czwarty taki element, ogólnie niedoświetlony, ale też moim zdaniem konfliktogenny, to znaczy to, co się dzieje na linii porozumienie PiS. Rozumiem, że Jarosław Gowin raczej jest w tym momencie w takiej bardzo gołębiej roli obsadzany, a wręcz jakby takie ma nastawienie do tej całej sytuacji, chce dalej dobrze żyć z Jarosławem Kaczyńskim. Mam wrażenie, że wysyła sygnały, że jest gotów szukać rozwiązań, które pozwoliłyby zasypać spory i ogólnie pójść do przodu. Z drugiej strony cały czas nie udało mu się jednak doprowadzić do sytuacji, w której by odzyskał stanowiska, na które powsadzał swoich polityków, a potem ci politycy sobie odeszli od niego. No i cały czas rozumiem, że jednak problem z Jarosławem Gowinem jest taki, że w PiS-ie czy w Zjednoczonej Prawicy jest takie poczucie, że nie można mu do końca zaufać, bo nigdy nie wiadomo, czy właśnie nie wierzgnie przy okazji jednej czy drugiej ustawy, czy w sytuacji, kiedy narastałoby napięcie polityczne, nie postanowi spiskować albo dogadywać się, w zależności od tego, kto mówi, z opozycją. Więc wydaje mi się, że tu jest jeszcze taki niedookreślony, ale tlący się konflikt na linii porozumienie PiS.
No tutaj w ogóle są procesy makro i procesy mikro. W procesie tym makro jest tak, że Jarosław Gowin chyba i Jarosław Kaczyński wspólnie zdecydowali, że jeszcze przez jakiś czas się ze sobą pomęczą, być może do końca kadencji. Co dalej, to zobaczymy. Jarosław Gowin dopuszcza możliwość startu w różnych konfiguracjach w kolejnych wyborach i mówi o tym publicznie. I wygląda na to, że jest kierunkowa decyzja taka, żeby jeszcze ze sobą pobyć. Natomiast na poziomie mikro, no to się dzieje już bardzo dużo i prawdę mówiąc trudno za tym nadążyć. Wojciech Maksymowicz w końcu po 22 dniach od swojej deklaracji, że odchodzi z klubu PiS, odszedł rzeczywiście i został posłem niezrzeszonym. Andrzej Sośnierz odszedł z klubu PiS, pozostał podobnie jak Maksymowicz członkiem porozumienia, ale wszedł natychmiast do koła Polskie Sprawy, które powstało w Sejmie niedawno z posłanką Ściga i posłem Kołakowskim. I jest jeszcze posłanka Pawłowska, która została wybrana z list Lewicy, dołączyła do partii Gowina, ale nie weszła do klubu i jest niezrzeszona. Więc jeśli dodamy do tego jeszcze tę piątkę byłych członków porozumienia, którzy zasiadają w klubie PiS, no to mamy taki obraz delikatnego chaosu. I podobno jeszcze tam dalej w samym porozumieniu trwają różne spory podsycane zapewne z daleka przez Adama Bielana, który nie porzucił planu odebrania władzy w partii Gowinowi. Trwają już podobno 3 sprawy sądowe wytoczone przez prawników Adama Bielana, wymierzone w porozumienie Jarosława Gowina. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Zobaczymy, z iloma posłami zostanie Gowin, bo w PiS-ie mówi się coraz częściej, że o tym, ile kto ma stanowisk rządowych, powinno decydować to, ilu ma posłów w klubie PiS. A więc ci posłowie porozumienia, którzy są poza klubem PiSu, by nie byli w oczach PiSu dostatecznie wierni, lojalni, żeby zagwarantować Gowinowi podział stanowisk w rządzie. Więc jeśli Sośnierz, Maksymowicz i Pawłowska są poza klubem PiSu, no to Gowin ma tam bodaj 11 chyba swoich posłów, czyli już prawie 2 razy mniej niż Zbigniew Ziobro, więc powinien mieć 2 razy mniej stanowisk rządowych. I słyszę, że jakoś w okolicach wakacji mają być zmiany w rządzie. Być może też przy okazji zostanie zmieniony minister klimatu i będzie jakaś taka mini rekonstrukcja na poziomie ministerstw czy też stanowisk wiceministerialnych i wtedy zapewne coś się zmieni również w stanie posiadania Jarosława Gowina. Też zwolennicy Adama Bielana z dużym zainteresowaniem obejrzeli program TVN24. Tam była historia opisana Jana L., gangstera, który był powiązany z mafiami VAT-owskimi i gdzieś się przewija w tle bardzo ważny polityk Porozumienia, chociaż nie poseł, Robert Anacki.
To ja tu ci się wtrącę, oglądałem wczoraj z kolei inny program na TVN24, w którym był poseł Bortniczuk, który zaatakował TVN24, że nie doświetlił tej sprawy i uważa, że to jest ważna postać w tej całej sprawie, a że TVN24 nakręcił ten program i bardzo się skupił na problemach różnych polityków PiSu, ale właśnie przegapił i świadomie nie poszedł głębiej w temat tego Anackiego. Więc wokół tego wiceprezesa Porozumienia cały czas jest jakieś napięcie i już nawet to jest jakieś takie mega zapętlenie, że Bortniczuk w TVN24 atakuje TVN24, że zrobili program i że tam jest o Anackim, ale za mało.
A Bortniczuk jest, przypomnijmy, zwolennikiem Adama Bielana, jednym z wyrzuconych z Porozumienia polityków, chociaż sam nie uznaje tej decyzji o wyrzuceniu i uważa się za polityka Porozumienia.
No dobrze, więc podsumowując tą część, rozumiem, że tak, z jednej strony są te awantury i awanturki, dostrzegamy je, ty uważasz, że poziom tych awantur i temperatura jest raczej niska, że to jest dosyć naturalne i taki już codzienność tej Zjednoczonej Prawicy, że te spory mniejsze czy większe będą się tliły, natomiast, że to nie zwiastuje jakiejś większej afery i zadymy. Natomiast to, na co ja bym zwrócił uwagę, to, że mimo tego wszystkiego jednak to są wątki i rzeczy, które się przebijają do tej klasy obserwująco-komentującej. To znaczy, niezależnie od tego, jak duża jest ta temperatura tych sporów, to sam fakt, że one są, powoduje, że wszyscy się nimi zajmują, wszyscy o nich rozmawiają i to nadaje im większej wagi i podnosi ich rangę do coraz większych awantur. To znaczy, to, czego ja nie rozumiem i to trochę, z czym ja do ciebie przychodzę, to jest, po co są te wszystkie rzeczy? Znaczy, po co ten Terlecki szturcha tego Ziobrę? Po co ten Ziobro idzie do tego roli? Bo nawet jeżeli to jest dosyć naturalne i po prostu ten stan permanentnego rozedrgania jest wpisany w trwanie tej koalicji, to ja jednak nie rozumiem, po co na 3 dni przed ogłoszeniem wielkiego planu i pokazaniu, że Zjednoczona Prawica się rozpędza i jedzie do mety, cały czas jest 1000 tych tematów, które powodują, że ludzie obserwujący to z zewnątrz mają poczucie niezmiennie, że za chwilę to się wszystko wywróci i że idzie jakaś wielka, koszmarna awantura.
No inaczej już chyba nie będzie. No po prostu po tych już 6 latach rządów tam się nawarstwiło tyle konfliktów personalnych, związanych również z ambicjami poszczególnych polityków, związanych z ich niepokojami co do przyszłego na przykład umiejscowienia na listach wyborczych, różnych zaszłości takich, o których my na co dzień nie wiemy, ale przecież to jest jednak żywy organizm, w którym przez ostatnie kilka miesięcy było no źle. Ten organizm zapadł na ciężką chorobę, powiedzmy COVID-19 i przeszedł ją dość ciężko. Teraz powoli zdrowieje, ale te powikłania będą się utrzymywały jeszcze długo i prawdopodobnie ich nigdy ta koalicja w tej postaci nie pokona do końca. Teraz zwyciężyła teoria stawiania wielkiego namiotu Zjednoczonej Prawicy, w którym się mieszczą bardzo różne poglądy i że tutaj będą tacy, będą śmacy i owacy. Być może przy kilku ustawach będą głosowali inaczej niż główny nurt koalicji. Że ta Zjednoczona Prawica będzie tym wielkim namiotem, w którym się mieszczą bardzo różne poglądy, różne postawy. O tym i PiSowcy mówią, i ziobryści mówią, z gowinowcami o tym nie rozmawiałem, ale prawdopodobnie też by się podpisali pod taką tezą. Podsumowując, jest tak, że udało się chyba zakleić większość dziur w Zjednoczonej Prawicy, jakoś to na taśmę posklejać i że to będzie jakoś się toczyło. To znaczy, myślę, że koalicjanci wiedzą, poznali jakieś tam obszerne fragmenty tego Nowego Polskiego Ładu, nie chcą się z nim zderzyć, nie chcą wyjść na opozycję w tym momencie i jakoś to będzie przez jakiś czas. Natomiast te wszystkie emocje, te wszystkie konflikty i tak się będą tliły na zapleczu, i tak zaufania specjalnie nie będzie, i tak wszyscy partnerzy będą żyli ze świadomością, że w każdej chwili to się może zawalić. No, albo może nie w każdej chwili, ale na przykład za rok czy półtora.
No więc ja słyszałem, a ty chyba też to słyszałeś z innych ust, więc to uprawdopodobnia tą teorię, że Jarosław Kaczyński, i trochę to jest właśnie ten namiot, o którym ty mówisz, pogodził się z pewnym brakiem sprawczości, pogodził się z tym, że nie jest w stanie kontrolować sytuacji i że będzie właśnie szedł od konfliktu do konfliktu. Oznaczałoby to, że przechodzimy do fazy ciepłej wody w kranie. Jakkolwiek są to zupełnie inne partie, zupełnie inne momenty historyczne, zupełnie inni politycy, inny układ polityczny, to mam wrażenie, że ten proces, który odnotowaliśmy za drugiej platformy, zaczyna trochę tutaj zachodzić. To znaczy, że partia w drugiej kadencji swojej władzy nie jest w stanie iść do przodu, bo tak się zużyła władzą i próbą zrobienia czegoś w pierwszej kadencji, że w drugiej jedyne, co jest w stanie zrobić, to jest dojechać do następnych wyborów i liczyć na to, że może uda się je wygrać i może w tej trzeciej kadencji coś będzie jakoś lepiej. I teraz to mnie bardzo zastanawia, bo zastanawiają mnie następujące rzeczy. Czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście pogodził się z tym, że po prostu trzeba dojechać do tego 23 roku i potem zobaczyć? Wydaje mi się, że to jakoś nie pasuje mi do charakteru i dotychczasowego stylu zarządzania Jarosława Kaczyńskiego. I zastanawiam się, czy on jednak nie postanowi, że trzeba zwinąć ten namiot i postawić jakiś dom, może mniejszy, ale z którym cokolwiek dałoby się zrobić, bo mam poczucie, że ta metafora namiotu jest bardzo ładna, ale raczej sugerowałaby jeden wielki bałagan i burdel, a nie próbę zamieńczyć.
No i nie ma tropiku, więc deszcz leje się do środka.
Teraz druga sprawa. Bardzo mi to nie pasuje, mam olbrzymi dysonans pomiędzy tym, co ty mówisz, i tą teorią namiotu, i tą sobotą, kiedy PiS wyjdzie i przedstawi swój nowy projekt polityczny, nowy Polski Ład, nową partię, nowych wyborców, da energię, położy na stole 1000 ustaw, wielka rekalibracja, pójście do przodu. W sensie te dwa procesy i te dwie opowieści moim zdaniem kompletnie ze sobą nie współgrają i to musi wywołać napięcie, które nie wiem, czym się zakończy, ale na pewno czymś dziwnym. To znaczy nie można zarazem twierdzić, że dobra, jakoś to będzie, jakoś będziemy rządzić raz z tymi, raz z tamtymi, a z drugiej strony powiedzieć, a teraz będzie wielkie nowe otwarcie, prujemy do przodu i wszystko zmienimy. W sensie to jest jakieś dla mnie kompletnie niezrozumiałe połączenie tych dwóch rzeczy. No a trzecia, że to są kwestie po prostu takie emocjonalno-charakterologiczne. To znaczy ten styl zarządzania Jarosława Kaczyńskiego, czyli zarządzanie przez konflikt i pokazywanie, jak ważny i potrzebny on jest dla tego organizmu, dlatego że on jest właśnie tym rozjemcą. Ten Zbigniew Ziobro, który nie potrafi zdjąć nogi z gazu i cały czas jednak atakuje. I ten Gowin, który nigdy nie wiadomo, jak się zachowa, po której stronie stoi i z kim teraz rozmawia i gra. Znaczy te trzy osobowości w tym jednym namiocie moim zdaniem no, nie są w stanie wytrzymać.
Ale tak już będzie. No, ja nie widzę w tym specjalnie sprzeczności i co więcej, to o czym my rozmawiamy i te wszystkie konflikty są dostępne, myślę, dla setek tysięcy ludzi, dziesiątek tysięcy ludzi. No, o tym rozmawialiśmy już parę razy zresztą, więc teraz tylko krótko. No, dla obserwatorów polityki Nowy Ład będzie tak dużą ingerencją w system podatkowy, w inwestycje, w ochronę zdrowia, że o nim usłyszą, a w zasadzie go odczują wszyscy i to dość szybko.
Jeżeli te ustawy uda się przyjąć.
Tak, ale raczej nie widzę powodu, żeby one w większości przynajmniej znakomitej nie przeszły. Zresztą sądzę, że jeśli na przykład będzie jakaś rewolucja w podatkach idąca w stronę większego obciążenia tych lepiej zarabiających na rzecz tych słabiej zarabiających, to Lewica przyłączy się do tego z radością. I zresztą pierwsze sygnały z Lewicy są takie, że oni nie będą głosowali przeciwko czemuś, co jest w ich programie. Więc myślę, że tutaj nie ma jakiegoś wielkiego zagrożenia, że te najistotniejsze wyborczo rzeczy z Nowego Polskiego Ładu przepadną w Sejmie, bo po prostu nie znajdzie się taka większość, która je obali. Więc ten Nowy Polski Ład to jest program dla milionów, a to, o czym my rozmawiamy, ta kuchnia polityczna, interesuje nielicznych i dopóki to się spektakularnie nie wywróci, no to nie będzie jakoś ekscytowało wyborców w takiej liczbie, w której by to mogło PiS jakoś specjalnie zaboleć, bo nawet jeśli jakieś echa tych konfliktów są w prawicowych tygodnikach, no to czytaj kilkadziesiąt tysięcy osób. W wiadomościach i w TVP Info raczej o tym nie usłyszymy. To jest raczej schowane przed oczami takiego przeciętnego wyborcy, więc to się moim zdaniem w ogóle nie gryzie.
No dobrze, ale to poczekaj, Wojtek. To my rozmawiamy tutaj o jednak dużym przyspieszeniu politycznym i o ustawach, które zmienią byt i życie Polaków i mogą rzeczywiście dać kolejną kadencję PiS-owi? Czy rozmawiamy o obozie politycznym, który jest w permanentnym rozedrganiu, który nie jest w stanie się porozumieć, nie ma większości w Sejmie i koniec końców jedyne, co jest w stanie zrobić, to jest dojechać na oparach do następnych wyborów? Bo wydaje mi się jednak, że ciężko jest połączyć te dwie rzeczy w jednej.
Myślę, że byłoby to rzeczywiście tak, jak mówisz, gdyby nie udało się przezwyciężyć tego najcięższego momentu w historii koalicji, gdy naprawdę było blisko rozpadu. I wtedy rzeczywiście było groźnie dla Zjednoczonej Prawicy i niewykluczone, że do takiego poziomu emocji jeszcze wrócimy. Ale fakt, że z tych rozmów liderów przecieków było stosunkowo niewiele, że nie wyciekło choćby miejsce spotkania na Podkarpaciu bodaj tego pierwszego, że o tym drugim spotkaniu było bardzo mało w mediach, wskazuje, że udało im się, w sensie liderom, osiągnąć przynajmniej taki poziom zaufania, żeby nie palić mostów za sobą i że jednak coś się udało ustalić.
No właśnie, bo tu też jestem bardzo ciekaw, bo sygnały, które docierały do nas po pierwszym spotkaniu jest, że udało się porozumieć, że trzeba się porozumieć. I że jakby wszyscy usiedli i powiedzieli sobie, dobra, musi być lepiej i sobie powiedzieli, chcemy, żeby było lepiej. Potem jest drugie spotkanie, z którego już nic nie wyciekło, ale i zastanawiam się, czy to jest dobra wiadomość. Znaczy sam fakt tajności rozumiem, że ty oceniasz jako sygnał pozytywny, ale pytanie brzmi, czy te rozmowy poszły do przodu. To znaczy, ile razy można się spotykać, żeby sobie mówić, że porozumieliśmy się, że chcemy się porozumieć, póki nie będzie tego porozumienia, póki nie będzie jakichś ustaleń, które wyjdą dalej, no to jest pytanie, czy rzeczywiście to zawieszenie broni przejdzie w rozejm, a ten rozejm ma szansę przejść w pokój, czy jednak nie rozgorzeje na nowo wojna.
No i tutaj wracamy do jutrzejszego posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego. Jeśli ścisłe władze PiS uznają, że po pierwsze jedziemy z Nowym Ładem 15 w sobotę, a po drugie, że będzie to program koalicyjny, no to będzie znaczyło, że jest nieźle, że nie jest idealnie, bo nigdy już nie będzie w Zjednoczonej Prawicy idealnie, ale że jest przynajmniej na tyle dobrze, że można taki program ogłosić i w dodatku, że będzie to program wspólny. Więc to byłby sygnał, że w koalicji jest znacznie lepiej niż jeszcze niedawno było, a było źle, ponieważ tego Nowego Polskiego Ładu przez wiele miesięcy nie oglądaliśmy. I w dodatku było na tyle źle, że był on zapowiadany jako program stricte pisowski. A teraz już coraz częściej się słyszy, że może być to program koalicyjny. Więc rzeczywiście nie dało się, tak jak mówisz, bardzo długo dojść do porozumienia w sprawie Nowego Polskiego Ładu, ale być może właśnie jesteśmy na finiszu procesu, który to umożliwi.
No dobrze, to dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że ja teraz lepiej rozumiem, co się dzieje i też mam takie wrażenie, nie wiem, czy słuszne, że tak naprawdę to jest kwestia dostosowania oczekiwań do rzeczywistości. To znaczy, że jeżeli ktoś oczekuje, że PiS teraz złapie wielką nową energię i stanie się jakąś funkcjonalną, dobrze działającą maszyną, która prze do przodu, to raczej to się nie wydarzy. Natomiast rozumiem, że mimo tego istnieje możliwość, że ta formacja polityczna znalazła jakiś, uwaga, powiem po łacinie, modus operandi, który pozwala funkcjonować i docierać do miejsca, w którym Zjednoczona Prawica chciałaby się znaleźć i że to nie jest tak, że ten obóz polityczny nie ma już przyszłości i się skończył.
No i tutaj pewnie jeszcze można by wtrącić parę zdań o opozycji, która niewątpliwie ułatwiła PiS-owi otrząśnięcie się z różnych problemów i mówię tutaj o zbiorowej odpowiedzialności opozycji, już nie tylko tego biednego Borysa Budki i niewątpliwie ułatwiła PiS-owi przygotowania i rozmowy wewnętrzne w koalicji, bo na przykład to głosowanie posłów Solidarnej Polski i trójki posłów PiS-u, co było bardzo ciekawe w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych, stało się takim drobnym, nieistotnym wydarzeniem, które nie storpedowało rozmów o Nowym Ładzie.
Super, dziękuję bardzo Wojtku. Będziemy dalej obserwować. Bardzo jestem ciekaw, czy rzeczywiście ta metafora namiotu z nami zostanie i czy rzeczywiście w tym namiocie będzie jakiś taki przynajmniej pozorny polski ład, czy jednak spory nieład, który spowoduje, że ten namiot koniec końców się zawali. Ale To będziemy obserwować i o tym będziemy rozmawiać w następnych odcinkach. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.